będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Przy mikrofonie ojciec Zdzisław Klawka. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone, ciąg dalszy. Jesteśmy już po części telewizyjnej, która też dzisiaj była równolegle z Radiem Maryja. Tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych: wiara w Kościele i demokracji. A naszym gościem jest znany Państwu już specjalista, ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Serdecznie witam.
Witam serdecznie. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Księże profesorze, myślę, że jeszcze sił wystarczyło, żeby w rodzinie Radia Maryja dzielić się tematem pożornie tylko duchowym, jak się dowiemy, czy już mogliśmy dowiedzieć. Temat, który dotyczy każdego praktycznie człowieka. Też może warto wspomnieć, że dzisiaj miał towarzyszyć księdzu profesorowi ksiądz dr Zenon Hanas. Niestety z obiektywnych powodów nie udało mu się dotrzeć. Jeśli ksiądz dr Zenon nas słucha, to go też serdecznie pozdrawiamy.
Pozdrawiamy, tak.
Księże profesorze, jak to tradycyjnie już robimy, podsumowanie tego, co właściwie było już w tej części pierwszej i też podsumowanie tego tematu. Wiele wątków zapewne nie zostało poruszone, które chciałby ksiądz profesor poruszyć. Wszystko to będzie oczywiście takim rozgrzaniem pod dialog, pod dyskusję, potem po to współtworzenie tego programu Rozmów Niedokończonych. Także, drodzy Państwo, słuchajcie cierpliwie i też, jeśli komuś jakaś złota myśl przyjdzie, ją zapisać, a potem dzwonić. Po to jest Radio Maryja, by pomogło ludziom w wzajemnej komunikacji, w pogłębianiu naszej wiary, naszej wiedzy. Oddaję głos, księże profesorze.
Bardzo dziękuję. Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Pozdrawiam serdecznie. Mamy dzisiaj okazję porozmawiać o bardzo ważnym problemie każdego z nas, o wierze. To samo słowo wiara, ono bardzo często występuje w naszym życiu, chociaż wydaje się, że nie doceniamy jego znaczenia i tego, co ze sobą niesie, całej tej treści tego, co wiara może oznaczać. Co znaczy wierzyć? Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że wiara to jest kontakt z drugą osobą. Bo jeśli chcemy dojść do istoty wiary, to musimy widzieć zawsze dwie osoby, które wymieniają się swoją wiedzą, swoimi uczuciami, swoimi pragnieniami, życzeniami. Wierzyć to znaczy szukać tego, co mnie z drugim człowiekiem łączy, któremu mogę zaufać. Można powiedzieć, że to jest takie właśnie podejście ludzkie. Wierzymy komuś, uznajemy kogoś za ważnego w naszym życiu. Wierzę w to, co mówisz. To znaczy, że jestem przekonany, że słowa, które wypowiadasz, odpowiadają obiektywnej rzeczywistości. Wierzyć to przyjmować i uznawać za prawdę to, co drugi wypowiada. Ale też bardzo ważna jest wiarygodność tej drugiej osoby. Bo żeby wierzyć, musimy mieć do tej osoby zaufanie. Właśnie od tego zaczęliśmy nasze spotkanie w poprzednim programie telewizyjno-radiowym. Ja zwróciłem uwagę, że w tym wymiarze religijnym najczęściej wiara nam się kojarzy dopiero z jej wyznawaniem, z symbolem. Ale tak naprawdę wiara zaczyna się już od znaku krzyża. Rozpoczynając modlitwę, robimy znak krzyża i wypowiadamy słowa w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ale tak naprawdę to powinno być w naszych myślach. Wierzę w Ojca i Syna i Ducha Świętego, bo w ten sposób niejako wprowadzam siebie w ten wymiar dialogu z Bogiem, dialogu wiary, dialogu, w którym ja najpierw słucham i później Bogu odpowiadam. Tu pojawiło się takie słowo symbol, symbol wiary. Otóż to słowo jest wyrażeniem greckim. Symbolon to po prostu oznacza połowę przełamanego przedmiotu, na przykład pieczęci, którą pokazywało się jako znak rozpoznawczy. Więc jeśli chcieliśmy sprawdzić tożsamość osoby, z którą mamy coś wspólnie robić, ktoś przychodzi i chciałby uwierzytelnić swoją osobę, to przynosił połowę takiego przedmiotu, no mógł być, tak jak powiedziałem, pieczęć, ale mógł być to być połowa banknotu na przykład, czegokolwiek. I jeśli pasowała do drugiej części, to znaczy, że to jest ten człowiek, ta osoba, z którą możemy prowadzić dalsze nasze sprawy, czy to dialog, czy załatwianie jakiejś sprawy. Następnie możemy powiedzieć, że symbol ma takie jeszcze znaczenie jako pewien kontrakt, jako pewien dowód. I od tego już bardzo blisko do tego pojęcia symbolu wiary, czyli zebrania głównych prawd wiary. Czyli to jest to, co nas uwierzytelnia. Gdybyśmy się trzymali dalej tego znaczenia, to powiemy, że Bóg daje nam to, co jest tą połową, czyli daje swoje objawienie o sobie, a my odpowiadamy tym, że przyjmujemy te prawdy, ufamy Bogu i wyznajemy w ten sposób naszą wiarę. Wśród różnych symboli wiary największe znaczenie ma skład apostolski, czyli to wyznanie pochodzące z bardzo odległych czasów i powszechnie odmawiane w modlitwach chrześcijanina. W takim poszerzonym znaczeniu nazywamy to kredo mszalnym, czyli to jest symbol nicejsko-konstantynopolitański, bo na tych dwóch soborach ostateczny kształt tego wyznania wiary został ustalony. To jest taki uroczysty symbol. W uroczystych momentach go używamy, dlatego jest on częścią mszy świętej, tej takiej niedzielnej, świątecznej, kiedy symbol wiary wypowiadany daje nam to odczucie i bycia w Kościele. Symbol wiary ma nas wprowadzić w pewien obszar tajemnic, które wymagają najpierw takiego podejścia czysto ludzkiego. Mówiliśmy sobie, że wiara religijna opiera się na takich trzech fundamentach, albo można powiedzieć przechodzi przez takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest zrozumienie, drugie doświadczenie i trzeci etap nauczanie. Zrozumienie, a więc najpierw my musimy to, co jest treścią naszej wiary, co zawarte jest w symbolu wiary, spróbować po ludzku pojąć, czyli podłożyć treść tak, jak ja to rozumiem, starać się zdobyć taką pewność w rozumieniu tego, żeby móc do tej prawdy dodać słowo wierzę, czyli w pewnym sensie mówię wtedy, rozumiem, co wyznaję, rozumiem. Ale każde takie wyznanie wiary ma również bardzo bliskie znaczenie egzystencjalne. Czyli to, w co ja wierzę, co rozumiem, co staram się zrozumieć, czego jestem pewny, muszę sprawdzić w doświadczeniu. Muszę zobaczyć, jak to funkcjonuje w mojej codzienności. I tutaj niejako otwiera się zupełnie nowy wymiar wiary. Wiara, która pozwala mi dokonywać wyborów, podejmować decyzje. Wiara, która pozwala mi oceniać, nieraz bardzo krytycznie, która wpływa na kierunki mojego życia. Czyli ta wiara, można powiedzieć, ujawnia się w różnych wymiarach mojej codzienności. I dopiero na trzecim etapie, czy tym trzecim filarze, ja mogę zbudować to nauczanie wiary, czyli świadectwo wiary, czyli przekazywanie tego, w co wierzę, co jest dla mnie czymś pewnym i co jakoś reguluje i wypełnia moją codzienność, moje życie. Mówiliśmy też o tym, że podstawą wiary w wymiarze religijnym, biorąc pod uwagę ten pierwszy filar, ten pierwszy etap, jest objawienie. Można powiedzieć, że wiara religijna zasadza się, opiera się na objawieniu. Objawieniu, czyli słowie Boga do człowieka. Bóg w słowie objawia samego siebie. Wypowiada w słowie swoją istotność. Wypowiada w słowie swoje jestestwo. Te słowa zaczerpnięte z Biblii, przeniesione do nauczania Kościoła i do teologii, oznaczają, że wszystko, co wiemy o Bogu w objawieniu, jest zawarte. Ale jak kto rozumie, do tego potrzebne mu jest nauczanie Kościoła, magisterium, ale potrzebna jest też teologia. I mówiliśmy sobie, że teologia to jest właśnie taka refleksja nad własną wiarą i swoim doświadczeniem wiary i doświadczeniem bycia chrześcijaninem, ale w określonym kontekście historyczno-społeczno-kulturowym. Czyli to rozeznanie wiary, ta refleksja nad wiarą, ona musi być złączona z tymi okolicznościami, uwarunkowaniami, w jakich człowiek na co dzień wypełnia swoje powołanie i życiowe, i chrześcijańskie. Więc to jest ten pierwszy element. Bóg przychodzi do człowieka przez słowo. I ja tam użyłem takiego sformułowania, nawiązując do prologu w Ewangelii według świętego Jana, że uwierzyć to znaczy pozwolić, żeby to słowo stało się ciałem. Stało się ciałem we mnie. I w tym wymiarze, czysto takim poznawczym, wiara domaga się, ta religijna wiara, domaga się udziału czynnika nadprzyrodzonego. Tym czynnikiem nadprzyrodzonym jest łaska wiary, która jest najpierw łaską uprzedzającą, czyli to sprawia, że wiara jest darem, Bóg nam daje ten dar, ale też łaską wspomagającą. Czyli łaska wiary to jest ten wymiar nadprzyrodzony wiary religijnej. To jest ta obecność Boga w tym naszym poszukiwaniu zrozumienia i sensu tego, co wyznaję, w co wierzę w moim życiu codziennym. I oczywiście temu wymiarowi nadprzyrodzonemu towarzyszy też działalność Ducha Świętego. Wśród darów Ducha Świętego mamy dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Wszystkie te dary, one wspierają również jako łaska wspomagająca to owocowanie wiary w naszej duszy i owocowanie wiary w naszym życiu. Próbowaliśmy też tak lekko naświetlić ten wymiar wiary w kontekście społecznym, bo cykl programów, w który wpisuje się również dzisiejszy temat, to nosi taki ogólny tytuł Wartości w Kościele i w demokracji. Otóż powinniśmy mieć świadomość, że nie tylko to, co Bóg objawia i to, co Bóg nam ofiaruje, decyduje o wymiarze wiary w naszym życiu. Decyduje również społeczeństwo, które, i tutaj mocno kładliśmy na to nacisk, które jest wartością duchową. My nie powinniśmy zapomnieć, że społeczeństwo to są ludzie, którzy mają swoją godność. To są nie tylko ludzie, którzy poznają, czyli posługują się rozumem, myślą, ale posługują się również sercem. To są ludzie, którzy również kochają. I to już nie jest wymiar czysto poznawczy, to już nie jest ten wymiar, który możemy zintelektualizować, bo miłość to jest coś, co właśnie, żeby zrozumieć istotę, istotność miłości, musimy dotknąć czynnika duchowego. Pewnie, że i ma tu udział i psychika, ma udział nasza zmysłowość, ma w tym udział część wolitywna, emocjonalno-uczuciowa naszej psychiki, ale jest tam też wymiar duchowy. A ponieważ społeczeństwo składa się z ludzi, to ludzie tworzą społeczność, to społeczność jako całość też musi mieć ten wymiar duchowy. I ten wymiar duchowy wskazuje na te wartości etyczne, w które wpisuje się również wiara w tym wymiarze społecznym. Podkreślaliśmy sobie, że wiara w demokracji opiera się na takich trzech fundamentach, czy filarach stanowiące fundament życia społecznego. To jest wolność religijna, to jest prawo do tej wolności religijnej, prawo do wolności sumienia i prawo do kultu, do wyznawania swojej wiary. I każde społeczeństwo demokratyczne wpisuje w swoją ustawę zasadniczą, czyli w konstytucję, te właśnie trzy podstawowe prawa. Każdy członek społeczeństwa demokratycznego ma prawo do własnej religii, ma prawo do wolności sumienia i ma prawo do tego, żeby w sposób wolny, swobodny wyznawać swoją wiarę, wyrażać to w postaci kultu. Jeśli tak jest, to możemy powiedzieć, że wszystko to, co tworzy społeczeństwo, powinno uszanować te właśnie wymiary wolności człowieka, jego praw. Jeśli więc społeczeństwo ma właściwie funkcjonować, a funkcjonuje w oparciu o ustanawiane prawo, to musi to być prawo, które respektuje te trzy wolności ludzkie. Prawa podstawowe. A więc gdybyśmy wzięli od strony negatywnej, te prawa, te konstytucje, które zaprzeczałyby temu duchowemu charakterowi człowieka, to są prawa, które nie obowiązują tych, którzy widzą społeczeństwo również od strony ducha jako tę określoną wartość. Możemy nawet powiedzieć tak, że społeczeństwo istnieje tylko dzięki temu i może się rozwijać i następuje jakiś postęp, że są szanowane te prawa człowieka, które bezpośrednio są związane z jego godnością, z godnością człowieka jako stworzenia, z godnością człowieka jako tego, który ma prawo do rozwoju nie tylko fizycznego, tego zewnętrznego, ale również do rozwoju duchowego. Dlatego chrześcijanie, czyli ludzie wierzący, mają prawo uczestniczyć w sprawach publicznych i współdziałać w rozwoju, w postępie społeczeństwa, do którego integralnie należą. To jest ich konstytucyjne prawo. I musimy tylko pamiętać, że demokracja i wszystko to, co demokracja ze sobą niesie, a więc to, czym powinna wspomagać ten rozwój, powinno respektować, uwzględniać to podstawowe prawo duchowego rozwoju człowieka. Bardzo pięknie napisał o tym Leon XIII w jednym ze swoich listów, on wprost takie zdanie umieścił. Błędnym jest twierdzenie, że z woli czy to poszczególnych ludzi, czy też niektórych społeczności, jako ze swego pierwszego i jedynego źródła rodzą się prawa i obowiązki obywateli, wypływa moc obowiązująca konstytucji, a rządzący otrzymują władzę rozkazywania. Czyli tak, prawa ustanawiane są przez ludzi, ale tylko w oparciu o te prawa podstawowe, których źródłem jest sam Bóg. I to w oczywisty sposób nie zaprzecza autonomii demokracji, autonomii państwa w ustanawianiu prawa. Prawo ludzkie ma o tyle moc obowiązującą, o ile jest zgodne z tymi zasadami, które wypływają z prawa wiecznego. Używamy tu pojęcia prawo wieczne. Ktoś powie, że no, w takim razie to już jest jakaś droga prosta do klerykalizacji, do tego, żeby stworzyć państwo wyznaniowe. Nie. Mamy prawo użyć takiego pojęcia, tak jak prawo mają użycia pojęcia prawa ludzkie ci, którzy chcą w prawach ludzkich, wartościach podstawowych, wartościach uroczystych widzieć źródła dla prawa ludzkiego. Stąd, jeśli nawet w demokracji mówimy o władzy, a jest to niezbędny element każdej demokracji, to musimy wiedzieć, że taka władza, ponieważ społeczeństwo jest wartością duchową, to władza też domaga się porządku duchowego i wywodzi się z pewnej transcendencji. My to nazywamy i wprost mówimy, że każda władza pochodzi i każde prawo powinno pochodzić od Boga. Ale mówimy też o transcendencji. I właśnie w tę transcendencję, i każdy obywatel ma do tego prawo, wpisuje się to, co łączy niejako wiarę w wymiarze religijnym i w wymiarze społecznym, tym demokratycznym. Otóż i tu potrzebny jest wymiar etyczny. Demokracja potrzebuje wymiaru etycznego, żeby mogła funkcjonować, i wiara w Kościele też potrzebuje wymiaru etycznego. My tu już dookreślamy to i mówimy, że nie chodzi tylko o etykę, czyli o pewien kodeks, ale chodzi również o moralność w wymiarze duchowym, czyli chodzi o całą sferę sumienia, czyli kierowania się wprost prawem Bożym, głosem Boga, który jest w sercu. I ostatnia sprawa, już taka podsumowująca. Wiara religijna to jest wiara, która, ja bym to tak nazwał, widzi ostateczny cel człowieka, jakim jest jego zbawienie i życie wieczne. Ten wymiar wiary, można powiedzieć, jest tym podstawowym. Dzięki temu, że człowiek widzi ten cel swojego życia, człowiek stara się żyć w taki sposób, aby z Bogiem nieustannie być w kontakcie, czyli ciągle na nowo odczytywać Jego obecność, przenosić tę obecność w sferę duchową, doświadczać tej obecności, a następnie siebie i innych uczyć, jak żyć taką właśnie wiarą poznaną, wiarą uduchowioną i wprowadzoną w życie codzienne.
Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi za te słowa, które są jakby wstępem też do dyskusji, do rozmowy. Pozwolę sobie teraz przypomnieć numery dla naszych słuchaczy. Może niektórzy po raz pierwszy też chcą zadzwonić i będą mieć to szczęście. Dla Polski Północnej proszę sobie zapisać numer telefonu do studia Radia Maryja 56 655 23 55, i drugi numer 56 655 523-56 i drugi numer już w naszej rodzinie 536-600-100 i drugi numer w naszej rodzinie oczywiście 536-600-200. No i dla naszych rodaków spoza granic Polski 48-56-655-23-33 i drugi numer 48-56-655-23-66. Może lekki oczywiście przerywnik muzyczny, a potem już odbieramy Państwa telefony.
W Tobie nasze wszystkie nadzieje, w Tobie nasza droga i cel, w Tobie nasze życie i prawda, która trwa, która życiu nadaje sens. Z Tobą świat budować pragniemy, z Tobą naszych dni ciężar nieść, z Tobą nawet drogą niełatwą chcemy iść, aby życiem oddać Ci cześć. Tobie nasze myśli i słowa, Tobie i pragnienia i sny, Tobie naszą wolność w niewolę chcemy dać, bo dla Ciebie pragniemy żyć. To stworzyłeś świat, Ty rzekłeś, światło ma się stać. To Ty oplotłeś niebo siecią gwiazd. To Ty stworzyłeś nas, by swej dobroci wyraz dać, by miłości hymn rozbrzmiewał wiecznie w nas. Tobie nasz codzienny wysiłek, Tobie naszą pracę i trud, Tobie dni zmęczone i noce te bez snu dziś składamy u Twoich stóp. Tobie nasze wszelkie zmartwienia, Tobie i cierpienia i łzy, Tobie siwe włosy i trud podeszłych lat złożyć chcemy w ofierze dziś. To Ty, by zbawić świat, człowiekiem stałeś się jak my. To Ty swym życiem przykład dałeś nam. To Ty wskazałeś nam drogę, po której mamy iść, aby trafić do królestwa Twego brat. Tobie wszystkie nasze rodziny, Tobie nasze miasta i wsie, Tobie, Tobie Boże jedyny oddajemy w opiekę się, oddajemy w opiekę się.
4 minuty po godzinie 22:00 słuchają Państwa Radia Maryja. Temat rozmów niedokończonych, które trwają. Wiara w Kościele i demokracji. A naszym gościem, który jest do Państwa dyspozycji, jest ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mam gorącą prośbę, aby za każdym razem, jak Państwo dzwonicie, żeby wyciszyć radioodbiornik i wsłuchiwać się tylko w słuchawce. I też gorąca prośba, żeby się przedstawić. Są to rozmowy w rodzinie, a więc będzie zawsze nam miło usłyszeć imię naszego rozmówcy. I pierwszy rozmówca, Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Jan z Mazowsza.
Witamy Pana Jana.
Wesnąłem, bo bardzo troszkę mnie nie do końca odpowiada cały czas mój wiara. Jesteś człowiekiem Pana Boga lub nie? I tak się o tym powinno już zacząć mówić, bo ogólnie to wiara, są różni są wyznawcy tam, prawda, i tak dalej. My ludzie Boga powinniśmy mówić, ludzie Boga. I dlatego, no przecież wiadomo, że Pan Bóg jest prawdą, czystością i radością. Więc o ile nie ma prawdy, czystości, nie ma radości, prawda? Więc w związku z tym należy o tym też mówić, bo tylko powiedzieć, że wiara, to jeszcze tam, prawda, o Biblii, o innych rzeczach, trzeba mówić o tym, co się dzieje i teraz, dziś i co można się spodziewać jutra. Trzeba zacząć mówić o obronie Boga. Nie jakieś wiary, tylko Boga bronić trzeba. Bo co się dzieje? Wchodzą nam już po prostu na głowę. Wariacki sposób, beznadziejny, oszołomy. Jakieś, no, genderowcy, bo to oni chcą mówić. Normalnie występują. A my, to gdzie my jesteśmy? Ja broniłem przez 4 razy ludzi. Byłem mężem zaufania w wyborach. Mordowali mnie w szpitalu. Uciekłem. W drodze mnie chcieli zniszczyć jadąc samochodem. Ja jestem człowiekiem, który nie boi się umierać. Nie boi się Boga. I dlatego wolałbym, żeby mówić na temat, który w tej chwili te rzeczy się dzieją. Także życzę spełnienia wszystkich potrzeb dotyczących Boga i więcej mówić o Bogu, a mnie nazywać to wiarą. Okej?
No to zobaczymy.
Ja dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Oddajmy głos naszemu gościowi.
Panie Janie, mój imienniku, jeśli mogę tak powiedzieć, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos zatroskania. Rzeczywiście, my staramy się tutaj naświetlić z różnych stron, bo jak pan zauważył, taki sobie temat wybraliśmy, wiara, nie Bóg w Kościele i w demokracji, bo być może weźmiemy też taki temat w przyszłości, jak widzę, nawet jest taka potrzeba, Bóg w Kościele i w demokracji. Wzięliśmy wiara, dlaczego? Ja już to też próbowałem wyjaśnić, że my tym słowem, my go trochę zdewaluowaliśmy, czyli pozbawiliśmy wartości to słowo. Przez co? Właśnie przez to, że często ludzie, mówiąc rzeczy niepewne albo wprost kłamstwa, uznają je za pewne. I to często są autorytety. A my im nieraz zdarza się, że dalej wierzymy. Bo znamy to z naszej codzienności. Ale ma pan rację, ja się tu z jednym zgodzę, że zasadniczą postawą umysłu ludzkiego jest ustawiczne poszukiwanie. I to się też zakradło do teologii. Jest wielu teologów, którzy mają takie podejście do problemu wiary, że tu trzeba ciągle poszukiwać, a nigdy nie da się osiągnąć swojego celu. Ale my musimy wiedzieć, że tak uprawiana teologia może prowadzić do twierdzenia, że wiara nie jest pewnością. Ma pan rację. Tylko jakimś pytaniem, jakąś niejasnością, ale ciemnością. I w teologii takie wątpliwości się pojawiają. Ja przyznaję panu rację, że jeśli byśmy tu nie wprowadzili takich kategorii pewności, o których pan powiedział, a tę pewność daje nam Bóg i on jest tym źródłem pewności, to możemy się zagubić również w teologii. To jest jedna rzecz. I druga, też myślę, że to z pana wypowiedzi jasno wynika. Mianowicie wiary chrześcijańskiej nie można brać za jakiś zastygły stan. Bo to, o czym pan mówi, to myślę, że właśnie o takich ludziach, którzy zamknęli się w swojej wierze, schowali może ze strachu, może z lenistwa, może z innych powodów, ale my powinniśmy widzieć jako wiarę jako takie postępowanie naprzód. I tu też się z panem zgadzam, że to powinna być aktywność. Wiemy, że takim ideałem wiary, symbolem wiary ze Starego Testamentu jest Abraham, czyli człowiek, który wyruszył, który jest w drodze, który idzie z Bogiem. I tu też się z panem zgadzam, że im częściej będziemy przy okazji rozmawiania o wierze mówić o Bogu, tym z pewnością nasze argumenty będą silniejsze.
I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z okolic Torunia. Serdecznie pozdrawiam gościa oraz ojca prowadzącego audycję i wszystkich słuchaczy. Wiara jest, tak jak mówi święty Paweł Apostoł, jest to skarb przechowywany w naczyniach glinianych, czyli to jest naczynia gliniane, czyli takich naczyniach nietrwałych. Należy pielęgnować wiarę, dbać o nią, bo można ją łatwo można zatracić. Dlatego trzeba pielęgnować. Dlatego może trzeba pielęgnować wiarę i tutaj jeżeli trzeba najlepiej pielęgnować wiarę poprzez modlitwę. Ona będzie się rozwijać, ugruntować poprzez modlitwę i wtedy będzie wzrastać. Musi być trzeba pielęgnować wiarę, bo jeżeli przyjdzie kryzys wiary, jeżeli nie będziemy ją rozwijać i wtedy może wiara zostać już, może przestać wierzyć, nawet może nie tylko się może ulec spłyceniu. Wiara się umacnia, gdy jest przekazywana. Należy głosić wiarę, należy głosić Ewangelię, dzielić się wiarą z innymi. To w otoczeniu może ksiądz może być, czy zakonnik może być jako misjonarz, ale na właśnie środowisku trzeba się dzielić wiarą, trzeba dzielić się Ewangelią, jak chlebem. Kolejne później jest wiara, jeżeli jest wiara musi być iść w parze z moralnością. Nawet Chrystus powiedział, wiara bez uczynków jest martwa, nawet duchy nieczyste wierzą i drżą, wierzą w Boga, a drżą. I z tego to trzeba być wierzyć i to nas obliguje do pracy nad sobą, do moralności, do dobrych uczynków, do rozwijania się, do dążenia do świętości. Wiara w życiu publicznym akurat nie jest respektowana i często ludzie się boją przyznać się do swojej wiary, nawet niepotrzebnie, bo to większość ludzi jest wierzących i nawet uszanuje. Większość ludzi jest zdecydowana, większość uszanuje człowieka wierzącego. Niewielu jest ludzi, którzy będą wykpiwać się, będą się wyśmiewać z czyjejś wiary. Tak jest niewielu. Nawet może się spotkać z szacunkiem, uznaniem, jeżeli nie będziemy się przyznawać do swoich przekonań. To cóż to taka wiara znaczy? To znaczy dla kogoś jakieś przekonania, jeżeli ktoś nie jest gotów nic poświęcić dla nich. Tylko mówi, że wierzy, a się boi. Jeżeli ktoś boi się przyznać do wiary, brakuje mu odwagi, to musi się modlić do Ducha Świętego. Duch Święty mu pomoże i wtedy nie będzie się bać przyznać się, żeby być świadkiem Chrystusa. Musimy być wszyscy wierzący świadkami Chrystusa. Nie bójmy się przyznać do wiary. Może na tym kończę. Serdecznie wszystkim pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Panie Pawle, bardzo dziękuję, bo widzę, że pan rzeczywiście, powiedziałbym, że streścił przynajmniej część tutaj naszej rozmowy wcześniejszej i tych moich wywodów. Ale zaciekawiło mnie to, co pan powiedział o modlitwie. Rzeczywiście modlitwa, dzisiaj jest przepiękny tekst w modlitwie brewiarzowej w drugim czytaniu z traktatu o modlitwie Tertuliana, w którym on takie zdanie też umieszcza, że modlitwa człowieka mocnej wiary może zwyciężyć Boga do tego stopnia. Ale to jest właśnie ciekawe stwierdzenie, ale tylko można, można to w kontekście całego wywodu o modlitwie wziąć i o wierze. Bo my nie możemy nic na Bogu wymusić, ale człowiek, który prawdziwie wierzy do końca tym całym wymiarem posłuszeństwa wolnego i rozumnego posłuszeństwa Bogu, to jednocześnie uczy się, jeśli już odda Bogu wszystko, co ma ludzkiego, to uczy się wtedy kochać Boga. A modlitwa oparta na miłości rzeczywiście może dokonywać cudów, prawda? Taka modlitwa naprawdę pomaga nam wyprosić u Boga wszystko to, co jest nam potrzebne. Potrzebne przede wszystkim do naszego wymiaru duchowego, do rozwoju w wymiarze duchowym, do naszego zbawienia. Ale my wiemy, że gdybyśmy mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, jak Chrystus mówił, to powiedzielibyśmy tej morwie rzuć się w morze, a ona by to zrobiła. Czyli zobaczmy, jakie tu są proporcje. My nawet nie mamy śmiałości pomyśleć, żeby taką wiarę mieć. A co dopiero chwalić się wiarą. Więc myślę, że ciągle powinniśmy się modlić się i to usilnie się modlić. Panie, przymnóż nam wiary, tak jak modlili się apostołowie.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże, profesorze, księże, redaktorze, ja chciałem się podzielić z taką refleksją, mianowicie jak ksiądz profesor powiedział... Może,
jak panu na imię?
Tak, Janusz.
Janusz.
Wiara łączy się także ze zrozumieniem i doświadczeniem. To jest z jednej strony, a z drugiej strony także w jakimś sposób z sumieniem człowieka. Także z wiarą także wiąże się pełnienie woli Bożej. Tak jak Abraham oprócz tego, że wierzył, to jeszcze pełnił wolę Boga, który mu kazał wykonać pewne rzeczy, które były bardzo trudne, ale on swoją silną wiarą udowodnił, że jest posłuszny Bogu. Natomiast nie wiem, jak to można pogodzić z takimi rzeczami, jak na przykład dogmaty. Są pewne dogmaty w Kościele, jak na przykład nieomylność papieża. Czasem to może się kłócić z sumieniem. Jest tu pewien konflikt, wydaje mi się, który niejednokrotnie w Kościele prowadził do rozłamów. Także nawet w pierwszym wieku apostołowie spierali się o pewne rzeczy. Jakby to ksiądz profesor mógł to trochę więcej naświetlić, ponieważ to mnie nieco nurtuje.
Dziękujemy
ten
panu.
Problem. Nie wiem, czy jasno się wyraziłem.
Tak, tak. Bardzo dziękuję, panie Januszu. Tak, nie będę się ustosunkowywał do całości wypowiedzi, bo pan rzeczywiście trafnie tutaj tę myśl wydobył tutaj z naszej rozmowy odnośnie zrozumienia, doświadczenia, sumienia. Podkreśliłbym to, co pan powiedział o woli Bożej. Ja tutaj do tego tak tylko nawiązywałem, bo rzeczywiście wypełnienie woli Bożej jest takie, powiedziałbym, konstytutywne, należy do istoty wiary. Tylko, jak pan dobrze wie, my nie możemy przypisywać sobie tego rozeznania woli Bożej, bo tym, co nam pozwala rozeznać i dokonywać wyborów, podejmować decyzje, to jest głos sumienia. Sanktuarium, w którym człowiek się spotyka z Bogiem i tylko w ten sposób możemy rozeznać, co tak naprawdę Bóg od nas oczekuje. Natomiast co do tych spraw związanych z nieomylnością nauczania papieża i biskupów. Ja krótko to naświetlę, żeby tutaj nie było wątpliwości. Otóż Kościół ma prawo nauczać wiary i moralności i to swoje nauczanie czy to zwyczajne nauczanie, czy uroczyste nauczanie ex cathedra, on kieruje to nauczanie do ludzi, którzy w Kościele nie są tylko na zasadzie przynależności metrykalnej, ale należą też nie tylko ciałem, ale i sercem. Czyli oni, ja bym powiedział tak, oni oczekują nawet, oczekują od hierarchii takiej wykładni niektórych ważnych kwestii związanych z dylematami moralnymi. Niektóre dylematy, one mają wartość historyczną, ale większość dylematów, z którymi współczesny człowiek się boryka, czyli takich rozdroży moralnych, te dylematy to stawiają człowieka na takim rozdrożu, czyli nie wie, w którą stronę pójść, to one są związane z aktualnym postępem, cywilizacyjnym postępem, postępem technicznym, z tym, że etyka, duch człowieka nie nadąża już za tym rozwojem technicznym, cywilizacyjnym. Otóż Kościół ma więc prawo bronić nauki wiary i moralności, ją wykładać, ale przede wszystkim, i to podkreślam, ma również prawo autorytatywnie występować wobec swych synów i córek w sprawach dotyczących rzeczy doczesnych, podkreślam, rzeczy doczesnych to rozumiemy, to mogą być sprawy związane z naszym życiem na co dzień, z pracą zawodową, z rozrywką, z kulturą, czyli w sprawach doczesnych. Kiedy wyniknie potrzeba rozsądzenia, w jaki sposób tę naukę wiary i moralności wprowadzać w życie. To jest nauczanie Jana 23 z Mater et Magistra. Mamy więc z jednej strony jasny przekaz. Papież i kolegium biskupów naucza w sposób nieomylny tylko wtedy, kiedy są w jedności, kiedy to jest godne też ze zmysłem wiary całego Kościoła i jest w sposób uroczysty przekazane do wierzenia. I ostatni warunek, ale najważniejszy, dotyczy wiary i moralności, a skierowane jest do członków Kościoła. Więc my musimy sobie powiedzieć tak, że to nauczanie, kiedy nawet autorytatywnie wypowiada się hierarchia i nawet to wchodzi w zakres spraw doczesnych, to jest dla dobra naszego duchowego, bo człowiek nie jest w stanie sobie poradzić z tymi dylematami, z tym stawaniem na rozdrożach, kiedy naprawdę ma do czynienia z ludźmi, którzy wypowiadają się jak autorytety, a po prostu kłamią. Więc potrzebna jest nam ta pewność rozstrzygnięć, ale to jest tylko na tyle, i jak mogę się tu wypowiedzieć jako i członek Kościoła, jako chrześcijanin, jako teolog, jako ksiądz, że te wypowiedzi, którymi Kościół reguluje te sprawy wiary i moralności, naprawdę stanowią taki ścisły kodeks etyczny. I praktycznie można powiedzieć, że dotyczy spraw najistotniejszych. Życia człowieka, wartości życia, godności człowieka, dobra ludzkości, czyli pokoju, sprawiedliwości społecznej. Czyli Kościół w tych kwestiach pomaga nam w zrozumieniu tego, co mnie otacza, co się wokół mnie dzieje, ale i to, panie Januszu, najbardziej chcę podkreślić. Pan nadal ma prawo kierować się swoim sumieniem. Swoim sumieniem.
I odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, Dominik z Podkarpacia.
Witamy.
Ja chciałem zapytać, mam takie pytanie do księdza profesora, odnośnie, jak ksiądz powiedział, odnośnie mszy świętej od dawna mnie tu nurtuje, właśnie msza święta, czy jest różnica między mszą świętą codzienną, a te bardziej uroczyste, niedzielne czy świąteczne. Wydaje mi się, że tutaj nie powinno być chyba różnicy, że to jest jakiś błąd, żeby właśnie mszę świętą traktować jako bardziej uroczystą i mniej uroczystą. Myślę, że to jest zbyt poważna rzecz i zbyt wielka ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby to w ten sposób traktować. Każda powinna być jak najbardziej uroczysta według mnie. A drugie pytanie mam odnośnie poprzedniego słuchacza, odnośnie nieomylności papieża. Ksiądz powiedział, że nieomylność papieża i biskupów, ale wydaje mi się, że tylko papież ma możliwość podejmowania decyzji, to jest przy wezwaniu Ducha Świętego, gdzie angażuje szczególnie Ducha Świętego i to tylko w tych wypadkach szczególnych to jest zaangażowanie tej nieomylności. To nie zawsze, tylko w sposób szczególny, w szczególnych przypadkach. To tyle, myślę, z mojej strony. Przechodzę na odsłuch. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję, panie Dominiku. Oczywiście pan ma rację, jeśli chodzi o mszę świętą, to co do istoty każda msza święta jest ofiarą Chrystusa i tu nie ma żadnej różnicy, ale jeśli chodzi o formę, to możemy powiedzieć, że jedna msza święta jest sprawowana w sposób uroczysty, kiedy jest właśnie uzupełniona przez wyznanie wiary, a w codziennej mszy świętej, w tej formie powszedniej, tego wyznania wiary niekoniecznie musimy dopełnić, dlatego że taka jest formuła. Co do istoty ma pan absolutnie rację. Ale możemy mszę świętą też, kiedy sprawujemy ją uroczyście, połączyć na przykład z którąś z godzin liturgii brewiarzowej. Może to być msza święta z jucznią, może to być msza święta z godziną południową, czy przedpołudniową, czy modlitwą w ciągu dnia, czy z nieszporami. Może to być msza święta odpustowa właśnie w tej formie, gdzie oprócz wyznania wiary włączamy jeszcze tedeum dla podkreślenia tej właśnie uroczystej formy. Czy to zmienia owocność mszy świętej, czy jej charakter? Absolutnie nie. To zawsze jest ta sama ofiara Chrystusa. Ale mamy prawo w różnej formule tę mszę świętą odprawiać. Zresztą w liturgii kościołów wschodnich mamy różne tradycje wywodzące się od ojców Kościoła i sprawowana jest w różnych rytach msza święta, ale to też jest ta sama msza święta, mimo że jest odprawiana w innym rycie. Natomiast co do tutaj nauczania papieża, otóż ma pan o tyle rację, że pojedynczy biskup nie ma oczywiście tego przywileju nieomylności. Ma go papież, ale papież tylko wtedy, kiedy naucza w jedności z całym kolegium biskupim. Więc to nie jest tak, że papież może powiedzieć, ja to mówię, a wszyscy mają mnie słuchać. Bo tylko w jedności ta nieomylność ma uzasadnienie. Natomiast nieomylność każdego biskupa polega na tym, że kiedy on głosi tę naukę Kościoła w jedności z całym kolegium biskupa, to głosi naukę nieomylną. I to tak można, tak jest to zapisane w nauczaniu w magisterium Kościoła.
Odbieramy następny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, pozdrawiam księdza profesora i wszystkich obecnych w studium. I chciałabym podziękować za te piękne słowa.
Kto się do nas zadzwonił?
Janka. I chciałam właśnie powiedzieć, że wiara jest rzeczywiście podstawą, która pomaga w życiu człowieka, bo powiem tak może z przykładów z życia branych, że u nas było w domu siedmioro. Wiadomo, że mama przyjęła, rodzice przyjęli każde dziecko, którym Bóg obdarzył. I były chwile trudne. Wiadomo, że ciężko zarobić na utrzymanie takiej ilości dzieci. I co mnie podziwiało, bo to, że wiarę to nauczył mnie Kościół, kapłani, ale i rodzice najbardziej, bo dlatego, że mama zawsze, jak były chwile trudne, czasami brakowało pieniążków na chleb, to ona zadawała pytanie, czy na drugi dzień będziemy mieli chleba. I wówczas było takie piękne zdanie mamy, że mówi, poczekajcie dzieci, ja dzisiaj wam nie powiem, co my zrobimy, ale ja jutro rano wam powiem, co my zrobimy i zobaczycie, że będziemy mieli chleb. I wówczas mama miała w kąciku obraz Matki Bożej i szła wieczorem po tej rozmowie, szła do tego kącika i klękała. Ja obserwowałam, co mama robi. I klękała właśnie w tym kąciku i ona się modliła i później kładła się spać. I ona tej nocy miała jakiś dar Boży, dar jakiegoś snu, który później rano nam mówiła, co my uczynimy. I później, jak ja zaczęłam analizować, że rzeczywiście to nie można było wymyśleć czegoś mądrzejszego, co by powiedziała w godzinach rannych mama nasza. I rzeczywiście ułożyło się bardzo dobrze, mieliśmy i pod dostatkiem tego chleba. I nawet powiem taką sytuację, że kiedyś zapragnęłam pojechać do Getrzwałdu na odpust. I mama miała tam 2 złote tylko. I oddała ostatnie pieniążki, jedź, no jakoś tam dalej może zatrzymasz okazję i pojedziesz. I oddała doszczętnie wszystkie pieniądze na ten autobus do tego Getrzwałdu. I wyobraźcie sobie, że w tym czasie, kiedy ja jechałam do tego Getrzwałdu, moja najmłodsza siostra bawiła się z bratem piłką. I piłka ping-pongowa wpada w trawę, tam gdzie leżało 100 zł, to było bardzo dużo pieniędzy. I właśnie to dziecko z najmłodsze znajduje te pieniążki i mama i odprawę do szkoły kupiła i wystarczyło, czyli zobaczcie, jak Bóg 1000-krotnie wynagrodził za jej wiarę, przecież ona oddała ostatnie grosze na tę podróż do kościoła, do Getrzwałdu i zobaczcie, jak Bóg 1000-krotnie wynagrodził mojej matce i tej rodzinie za tę łaskę tej głębi wiary, że ona oddała wszystko, czyli wiara jest podstawą kościoła, wiara, a ja później ona zawsze mówiła, ofiaruj wszystko Bogu, a Bóg sobie to wszystko ułoży. I kiedy właśnie patrzałam na to, jakie cuda działy się pod wpływem tej modlitwy matki i co Bóg czynił dla tych dzieci, żeby utrzymała, ona zdołała utrzymać, wyżywić, to nabywałam z każdym dniem, że jest możliwe pokonanie największych trudności, jakie przyjdą w życiu, czy przyjdą w życiu Kościoła, czy w życiu naszego narodu, jest w stanie człowiek tylko wystarczy, żeby zaufał Bogu, zaufał temu Ojcu, zaufał z pełnej siły, tak jak ufała moja matka. I rzeczywiście zdołała wychować. Każdy skończył jeszcze nie tylko, bo ona mówiła, że tak, widzisz, ja całe życie się modliłam, żeby Pan Bóg mi pomógł wychować i wyuczyć dzieci. I wyobraźcie sobie, że wszystkie dzieci skończyły wyższe wykształcenie. To jest naprawdę cud i ja myślę, że nasz Kościół jest w stanie doświadczyć tego cudu, jest w stanie doświadczyć każda uboga rodzina, jest w stanie doświadczyć takiego cudu każdy człowiek w naszym kraju, no i myślę, że w całym sensie całego świata. I niech Bóg wam błogosławi i życzę każdemu tej głębi wiary, której właśnie posiadała moja matka i którym Bóg jej pomagał i myślę, że pomoże naszej ojczyźnie, naszemu Kościołowi. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Wielkie Bóg zapłać, Pani Janino, za tę wypowiedź. Naprawdę wzruszająca historia, przepiękna świadectwo, które myślę, że warte jest nie tylko wysłuchania, ale też powtarzania. Ale ja powiem tak. Pani może sobie z tego nie zdaje sprawy, ale zrobiła taki najbardziej prosty, ale jednocześnie przekonujący wykład na temat wiary jako cnoty teologalnej. Ja to tak mądrze nazywam, ale tak to się właśnie w teologii nazywa. Otóż wiara, ten dar Boga dla człowieka jest cnotą teologalną. Czyli to jest dar, który ma nam pomóc przejść przez życie w taki sposób, żeby ten dar, ta cnota wydawała nieustanny owoc. Mówię tutaj już bardzo tak szczegółowo i podkreślam to mocno. Chodzi o owoc. Dlatego wiara, która jest cnotą teologalną, od tej strony wymaga stałej uprawy. Użyję tu też słowa uprawa, takiego pojęcia wywodzącego się z rolnictwa. Uprawy na gruncie duszy ludzkiej ze strony człowieka wierzącego. Czyli ta uprawa to inaczej, można by tak powiedzieć, świadoma współpraca człowieka z łaską wiary. I pani to pokazała na konkretnych przykładach. Można powiedzieć, że mama pani potrafiła uprawiać teologię, uprawiać cnotę teologalną, jaką jest wiara. I doświadczała owoców. No to jest właśnie piękne, że jeśli przyjmujemy dar i staramy się go pielęgnować, staramy się dawać mu najważniejsze znaczenie w naszym życiu, to jest ten nasz sposób współpracy z łaską wiary. I on musi wydawać owoce. Też mówię tutaj słowo musi, bo to, co powiedziałem o Tertulianie, który pisał, że taka modlitwa zawsze jest wysłuchiwana, bo to jest modlitwa człowieka, który nie tylko wierzy, ale też kocha.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stokrotny Bóg zapłać księdzu profesorowi.
Witamy pana Krzysztofa.
Sławowi, że tak na pół metku tego okresu Wielkiego Postu, który nas prowadzi do tego, bym tak powiedział, no epicentrum jakby naszej wiary, bo przecież dojdziemy do tego szczytowego momentu, że musimy jakoś zdać egzamin z naszej wiary w zmartwychwstanie. Dlatego ten temat jest dzisiaj bardzo ważny i taki nośny. I teraz tak powiem, że od pierwszego telefonu wybrzmiewało coś takiego, może nie będzie mi to łatwo wyrazić, bo to takie było pytanie o pewien konkret, no bo myślę, że ile ludzi na świecie, to tyle doświadczeń w dziedzinie wiary. Nie chciałbym bagatelizować, ale tam ktoś kiedyś kogoś zapytał, słuchaj, co to jest ta wiara? I ten rozmówca mówi, no zamknij oczy, to zobaczysz. I teraz jest, i teraz ja myślę, że to odczucie tego konkretu, to pytanie o ten konkret, żeby tak powiedzieć o to mięso, przypomniało mi z doświadczenia w ciągu lat pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Był i taki pierwszy styczeń, gdzie Ojciec Święty z okna swojej biblioteki składał tym, którzy stali na placu świętego Piotra, życzenia. I trudno mi będzie już do śmierci zapomnieć, jak on te życzenia wyraził. On mianowicie powiedział wtedy tak, że moje życzenia są takie. Użył trzech słów, żebyście byli convinti, zaraz przetłumaczę, credibili i affidabili. Convinti znaczy, życzę wam, żebyście byli przekonani najgłębiej, credibili, żebyście byli no, wiarygodni w tym wszystkim, co się będzie wokół was działo, a wtedy jak gdyby no, spełni się to, że właśnie to affidabili, to znaczy, że wam będzie powierzona konkretna rola, konkretna misja. I chyba tutaj właśnie o to jakoś chodzi, prawda, że to właśnie, że ja mówię, no to są życzenia Ojca Świętego, z tym większym jakąś pasją ja to przypominam sprzed wielu lat, ponieważ jeszcze w tym tygodniu po katechezie Ojciec Święty Franciszek, specjalnie mówiąc do Polaków, zwróciłem na to uwagę, powiedział, uważajcie i pielęgnujcie właśnie to nauczanie świętego Jana Pawła II i powiedział do Polaków. No dla mnie to są wszystko oszałamiające również odniesienia też w dziedzinie wiary, bo aż trzeba było, żeby kardynał z Argentyny, który został powołany na wikariusza Chrystusowego, żeby on nam ogłosił kanonicznie, że ten cudowny nasz współrodak, że on jest świętym. To są też jakieś Boże meandry i to jest to, co właśnie też tu Pani mówiła, to jest ta wiara, która się przekłada w to doświadczenie tej prowidencji, czyli tej opatrzności Bożej. To jest jakiś wyraz, bo my będziemy do końca naszego życia jakoś tego poszukiwali. I też mi powiem, no ojcze Zdzisławie, to nasze spotkanie kiedyś tam na tym peronie na dworcu Termini, które mi tak bardzo zapadło, a przez tyle razy żeśmy się w różnych okolicznościach spotykali, ono mi szczególnie zapadło w sercu, właśnie dlatego, że przypominam, że Zygmunt Krasiński powiedział, że my nie jesteśmy braćmi w geniuszu, ale cudem Jezusa Chrystusa to jest to, że my jesteśmy braćmi w wierze. I właśnie ojciec jako osoba konsekrowana i my, ten lud Boży, który tak właśnie szczodrze jest obdarowywany przez to cudowne Radio Matki Bożej, przez tą telewizję. Dlatego księże profesorze, niech Pan Bóg błogosławi na tą resztę tego okresu Wielkiego Postu i właśnie bym tak proponował, skoncentrujmy to na takiej modlitwie, która nam jakoś to też pozwoli, że nikt koło nas nie przejdzie, żebyśmy nie byli dla niego znakiem i takim świadectwem właśnie wiary, która nas prowadzi ku zmartwychwstaniu i ostatecznemu zwycięstwu i temu, że nasza nadzieja jest pełna nieśmiertelności. Niech Matka Boża Stabat Mater nas tym wszystkim utwierdza i prowadzi. I dlatego jeszcze raz Bóg zapłać za tą fantastyczną katechezę, tak ważną właśnie w tym okresie Wielkiego Postu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. I oddajmy głos naszemu gościowi.
Panie Krzysztofie, odwzajemniam te piękne życzenia. Niech zmartwychwstały Chrystus przyniesie przede wszystkim nadzieję, bo żyjemy w bardzo niespokojnych czasach. Potrzebujemy tej Jego obecności, a przez nadzieję ujawnia się naprawdę Jego moc. Moc zmartwychwstania, która pokonała śmierć. Dużo radości. Natomiast tak już odpowiadając, ale bardziej uzupełniając Pana wypowiedź, ja bym tutaj zwrócił uwagę na to, że łaska wiary daje takie nadprzyrodzone oświecenie, które otwiera oczy rozumu. To prawie, że poetycko brzmi, ale to jest jak najbardziej teologiczne stwierdzenie. Łaska wiary daje nadprzyrodzone oświecenie, które otwiera oczy rozumu. To jest ten sam rozum, ale pod wpływem wiary no, zupełnie inaczej funkcjonuje ta sfera poznawcza, zwłaszcza wtedy, kiedy próbujemy rozeznać treści objawienia, bo tam się nam wtedy odsłaniają te różne tajemnice Boże, zwłaszcza zbawczego planu. I powinniśmy wiedzieć to, że to otwarcie oczu rozumu to jest tylko wstęp, bo tak naprawdę to reszty dokonuje w nas Duch Święty poprzez swoje dary. Więc to nigdy nie jest tak, że w wierze osiągnąwszy jakiś poziom poznania, oświecenia, nie możemy iść dalej. I tutaj szczególnie, ja już też mówiłem w tej audycji telewizyjnej, szczególnie dary Ducha Świętego, mądrości, nauki, rozumu, wiedzy, rady, ale też męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej sprawiają te dary, że te otwarte oczy rozumu przenikają naprawdę wielkie tajemnice wiary.
Odbieramy następny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Halo.
Jest już Pan na antenie. Kto się do nas dodzwonił?
Marek z Olecka.
Prosimy bardzo, panie Marku.
Halo?
Jesteśmy już na antenie, a pan wyciszył radio, bo może pan siebie słucha. Jest już pan na antenie, proszę rozmawiać.
Halo?
Bardzo prosimy. No niestety.
Halo?
Radio Maryja, halo? Prosimy bardzo.
Halo?
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał, ale jeszcze święta wielkanocne za chwilę, na razie mam wielki post. Ale proszę bardzo, kto się do nas dozwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dodzwoniłam się spod Hala Władysława.
Witamy panią Władysławę.
Chciałam troszkę do po prostu dodać do katechezy, jeśli można w ogóle podzielić się. Więc tutaj ja bym tak dodała to, że jak w Dziejach Apostolskich jest napisane, trwali oni w nauce apostołów we wspólnocie i łamaniu chleba, w modlitwach. Więc tu jest moim zdaniem jest bardzo ważne właśnie trwać w nauce apostołów, a więc w nauce Kościoła, słuchać Kościoła i po prostu słuchać Słowa Bożego, bo wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, prawda? A tym Słowem jest Słowo Chrystusa. Więc ta wiara w moim przekonaniu, w moim doświadczeniu bardzo buduje się każdego dnia przez słuchanie Słowa, więc przez relacje ze Słowem Chrystusa. I moim zdaniem oczywiście trwanie na modlitwie, również w takim po prostu przed Bogiem w bojaźni, w przekonaniu, że tylko po prostu On jest tym najwyższym dobrem i On jest najwyższym autorytetem, to co tu mówił przedtem, mówił ksiądz profesor, bardzo pięknie, zresztą podpisuje się pod tym, jeśli można w ogóle użyć takiego słowa, bardzo, bardzo przekonująco, że właśnie słuchanie Kościoła, słuchanie nauki Kościoła, słuchanie w ogóle hierarchii Kościoła jest to po prostu moim zdaniem takie bardzo wielkie bezpieczeństwo, bo Kościół nasz jest taką zagrodą bezpieczną, gdzie ja mam naprawdę, gdy chcę iść za głosem Kościoła, za Słowem Bożym, to jestem bezpieczna i mam tą gwarancję zbawienia. Oczywiście jest tutaj takim bardzo ważnym warunkiem moja osobista postawa wobec Boga, wobec Jego Słowa. Bo przecież jest również w Słowie Bożym, jest często powiedziane, jest napisane chyba, nie pamiętam już w którym, chyba w liście do Rzymian, że wiara jest tym, co nas usprawiedliwia, a tym, kto nas usprawiedliwił, jest Pan Chrystus, prawda? I takie właśnie pielęgnowanie, to też tutaj było na antenie powiedziane, że właśnie pielęgnowanie wiary jest to właśnie ta relacja osobista ze Słowem, oczywiście i Eucharystia, która jest tą pełnią łaski, która nam jest dana również w Chrystusie Jezusie. No ja bardzo dziękuję, też się dodzwoniłam i bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za katechezę. Niech Pan Wam błogosławi, szczerze Was. Amen.
Bóg zapłać Pani i oddajemy głos naszemu gościowi. Bardzo prosimy.
Pani Władysławo, bardzo się cieszę z tej wypowiedzi, bo Pani na swój sposób powiedziała o tym, co ja tutaj może jeszcze za mało, ale jest teraz okazja, żeby to uzupełnić i powiedzieć to. Mianowicie Pani dotknęła ważnego problemu pedagogii wiary, wychowania w wierze. Używam pedagogii, tego pojęcia pedagogia wiary, bo to jest pojęcie, które myślę też jest zrozumiałe dla każdego. Zwłaszcza wtedy powinniśmy się tym słowem posługiwać, kiedy chcemy pokazać, że tu nie chodzi tylko o ten wymiar ludzki, ale również o ten wymiar boski. Pedagogia, kiedy mówimy pedagogia wiary, to mówimy, że to nie jest tylko działanie człowieka w wychowaniu, tak wprost, bo wychowanie rzeczywiście wskazuje nam na działanie człowieka wobec człowieka. Natomiast ta pedagogia wiary pokazuje nam, że to jest współpraca Boga z człowiekiem. Więc jeśli chodzi o tę pedagogię wiary, to tutaj trzeba wiedzieć, że chodzi nie o przekazanie nauki ludzkiej, nawet najwznioślejszej, lecz właśnie Bożego objawienia. I to w taki sposób, aby wykorzystać jak najbardziej te możliwości języka, jakim posługuje się człowiek. Bo piękno objawienia Pisma Świętego domaga się również takiego piękna doniosłości, pewnej szlachetności w języku, którym mamy głosić i opowiadać i przekazywać właśnie to najwyższe prawo, które poznajemy przez wiarę w Piśmie Świętym. I tutaj naprawdę wszyscy ci, którzy starają się zadośćuczynić właśnie temu pięknu języka wiary, ja myślę, że będą też zbierać wspaniałe owoce, bo im szlachetniej, im piękniej, im tak wznioślej potrafimy mówić o wierze, a jednocześnie zachowywać treść przekazu, istotę, to dajemy również dowód tego, jak ta wiara jest dla nas ważna. Tutaj wiara rzeczywiście ona jest czymś codziennym i powszednim, ale na ile nam się to uda i na ile jesteśmy w stanie, to powinniśmy się kierować właśnie tą pedagogią wiary. Jeszcze raz podkreślam, w tym pojęciu kryje się nie tylko to, co człowiek sam z siebie może robić czy wykonać, ale również bierzemy pod uwagę udział samego Boga w tym wychowaniu wiary.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłaniam się, pozdrawiam ojca Ścisława i księdza profesora, mówi ojciec Zbyszek Deryło, franciszkanin.
Witamy, syna świętego Maksymiliana.
W Niepokalanowie, dziękuję bardzo. Chcę się podzielić z wami dwoma przykładami z mojego życia. Kiedyś przeżywałem bardzo trudny okres na początku mojego życia zakonnego i kapłaństwa. To było z 25 lat temu. Miałem taką głęboką noc i znalazłem się w pobliżu Niepokalanowej. Przyjechałem na nocne czuwanie ku czci w Niebowziętej. Ale wchodząc do bazyliki, powiedziałem do siebie: Panie i do Boga, ja nie chcę iść do prezbiterium, tam są miejsca wolne, ale nie chcę być pytany, jak się czuję, opowiadać. Chcę pobyć sam gdzieś na boku, chcę, żebyś się zajął mną. Potrzebuję Ciebie szczególnie teraz. I jedyne miejsce wolne w bazylice to były schodki ołtarza świętego Maksymiliana, gdzie trzyma glob ziemski, daje Niepokalany. I tam się usiadłem. Po kilku minutach podchodzi do mnie kobieta ze swoim synem. Na początku się zasmuciłem, bo myślałem sobie, czegoś chcą, a ja nie chciałem nikomu pomagać. Ja po prostu chciałem pobyć sam, żeby Bóg się mógł mną zająć. I ona mi mówi: proszę ojca, mój syn chce siedzieć przy ojcu. Zobaczyłem, że to był niepełnosprawny chłopiec, więc się zgodziłem. On wyjął klocki, zaczął się bawić, ale ja byłem zaciekawiony nim, zacząłem z nim rozmawiać. Okazało się, że miał olbrzymie problemy z mową. Jakoś odpowiedział, jak mu na imię, a po chwili mu opowiedziałem sam o tym, jak ja się czuję, co przeżywam. I pytam się go: po co przyjechałeś do Niepokalanowa? Nie umiał odpowiedzieć, więc zapytałem się, co ci się tu najbardziej podoba. On przestał się bawić, miał 13 lat i dotykał swojego boku i stóp i dłoni. I myślałem, o co chodzi, a po chwili zrozumiałem, że jest pod wielkim wrażeniem męki pańskiej, którą widział na dole w bazylice. Zapytałem się Sławek, bo tak miał na imię, a dlaczego Pan Jezus został zabity? Odpowiedział mi: bo ludzie są źli. I nie zająkał się wtedy. I więc mu mówię: czy mi pomożesz jutro, pomodlisz się za mnie, bo jest w Niebowzięcie Matki Bożej, ja mam mieć kazania w Miedniewicach ku czci w Niebowzięte, jestem tak pusty i rozbity. On przestaje się bawić, patrzy na mnie prościutko, do tej pory nie mógł się jakoś tak odnaleźć. Spojrzał na mnie takim głębokim wzrokiem, powiedział mi takie słowa: ja zawsze ci pomagam. byłem dosłownie przyszyty tym i nie mogłem już potem się z nim dogadać. Zrozumiałem, że przez tego niepełnosprawnego chłopca Pan Jezus zajął się mną i pokazał mi, że jest ze mną. I myślę, że to jest bardzo ważne i aktualne, żebyśmy wszyscy mieli tą taką, wzrastali w tej świadomości, że On naprawdę jest z nami i nam pomaga, bo nas kocha. Drugi przykład z Tanzanii, gdy byłem na misjach do chwili wypadku, potem musiałem wrócić, pojechałem na wioskę, na wioski z Panem Jezusem. Pierwszy piątek miesiąca miałem malarię, czułem się bardzo źle, pozamykałem tak szczelnie samochód i na wiosce jak nigdy dotąd i poszedłem z Panem Jezusem do chorych. Wracam, jeszcze do jednej wioski miałem jechać, szukam kluczy, nie mam kluczy przy sobie. Patrzę, klucze są w stacyjce w samochodzie. Próbuję otworzyć drzwi zaryglowane porządnie. Zasunąłem szyby i mówię, mój Boże, ci ludzie stoją przy mnie. I powiedziałem w Swahili, obiecałeś Panie, że nam będziesz pomagał, a ja padam ze zmęczenia, czuję się źle i malaria. I jeżeli ktoś chce wybić szybę, wstrzymuję go i mówię, Panie, proszę Cię, przecież ja Cię tu mam, Ty jesteś ze mną. I dotykamy drzwi ponownie z ludźmi, drzwi się otwierają. Ludzie, oni mieli, a potem wielka radość. I pokazałem im w borsie, czy trzymam Pana Jezusa. Mówię, przecież to jest Jezus, On prawdziwie jest z nami. I chciałem się tym z wami podzielić, bo ja doświadczyłem wiary takiej namacalnej wtedy, szczególnie gdy było mi bardzo ciężko i kiedy wracałem do słów Pisma Świętego i kiedy w nich szukałem oparcia i mówiłem sobie, przecież ja nie jestem gorszy od moich braci apostołów, ani lepszy, ja jestem podobny do nich i szukam Ciebie, Panie, i chcę Cię znaleźć i chcę Cię dać ludziom. I Jezus to robi. I na zakończenie, myślę, że to, co święty Jan Paweł II zrobił w Warszawie, podczas pierwszej pielgrzymki, kiedy wezwał w czasie kazania Ducha Świętego, on rozpoczął olbrzymią nowennę do Ducha Świętego, wzywając go dla Polski i odnowienie Polski. I to brzmi w atmosferze. Myślę, że warto dołączyć się z wiarą do tej wielkiej nowenny i wołanie Ducha Świętego, aby zatopił nas i naszą ojczyznę i Kościół i zanurzył nas w Słowie, w Jezusie Chrystusie, żebyśmy mogli się odnaleźć w tym, który jest z nami, bo On naprawdę nas kocha. Ojcze i księży profesorze, bardzo Wam dziękuję za tę właśnie i konferencję i audycję, którą prowadzicie. I cieszę się, że ta pierwsza pani zareagowała, bo mnie męczyły na początku te takie wywody i chciałem żywej wiary. Jestem wdzięczny tej pani, która pokazała na przykładzie swojej mamy, jak wiara w żywego Boga jest obecna wśród ludzi i On dzisiaj jest z nami. Dziękuję Wam bardzo i życzę dobrej nocy.
Bóg zapłać. Ojcze Zbyszku, pozdrawiamy i oddajemy głos księdzu profesorowi. Z Bogiem.
Ojcze Zbyszku, bardzo, bardzo dziękuję za te dwa świadectwa, bo rzeczywiście one więcej mówią i bardziej docierają do serc niż tutaj nasze wywody, bo to jest też teologia, która no niestety wymaga pewnego języka, wymaga pewnego porządku, pewnej metody, ale to są rozmowy niedokończone i szczerze mówiąc liczę na takie właśnie głosy, na takie świadectwa. A jak ja bym skomentował to, co usłyszałem od ojca? Blaise Pascal, podejmując myśl świętego Augustyna, pisał: nie szukałbyś mnie, gdybyś mnie już nie znalazł. I myślę, że to jest istota wiary, o której mówimy. Człowiek szuka Boga, bo już został znaleziony i już w sobie nosi to spotkanie z Bogiem. To jest, myślę, że różnie nazywane, ale jeszcze raz, nie szukałbyś mnie, gdybyś mnie już nie znalazł. Tak Bóg mówi do każdego z nas. Natomiast tak nawiązując do tej posługi Ojca również misyjnej, ja bym powiedział tak, że najcenniejszym darem, jaki Kościół, a w Kościele kapłani, a wśród kapłanów misjonarze, mogą dać dzisiejszemu człowiekowi, zagubionemu, niepokojem trawionemu, to ukształtować w nim chrześcijanina. Co to jest chrześcijanin? To jest właśnie człowiek całkowicie Chrystusowy. To jest człowiek, który jest utwierdzony w tym, co najważniejsze, czyli w tym dążeniu do zbawienia, ale radującego się w pokorze swoją wiarą i dzielącego się swoją wiarą z innymi. Bo my tego skarbu nie powinniśmy zatrzymać dla siebie.
I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Andrzej z Białej Podlaskiej.
Witamy.
Właśnie chciałem się podzielić właśnie może tą właśnie żywą wiarą, ponieważ urodziłem się w mieście, które nie miało kościoła. Także całe dzieciństwo, nas czwórka była w domu. Chodziliśmy albo na piechotę przez pola 5 kilometrów, albo jeździliśmy, bo to Kraśnik, był Kraśnik fabryczny, gdzie bardzo dużo fabryka, łożysk tocznych. No i to miasto nie powiem, że było ateistyczne, bo wiele ludzi świadectwo dawało naprawdę wielkiej wiary. Ale niestety wychowywani byliśmy tak z boku kościoła. Potem rozpocząłem służbę wojskową, byłem żołnierzem zawodowym przez wiele lat. I pamiętam, że w mundurze kiedyś, będąc w Jeleniej Górze, szedłem przez miasto i wstąpiłem do kościoła. Ludzie na mnie patrzyli się w sposób dziwny, że człowiek, młody człowiek, wchodzi w mundurze do kościoła. To było trochę dziwne. Potem urodziły się dzieci, małżeństwo. Dzieci zawsze koło mnie, żona, niedziela do kościoła. Ale minęło 50 lat i w pewnym momencie zorientowałem się, że ja, chodząc do kościoła, z tego kościoła niewiele wynoszę, ponieważ przychodzę do domu i taka refleksja, czy my wspólnie odmawiamy różaniec, czy w ogóle się wspólnie modlimy? Nie. Czy my zaglądamy do Pisma Świętego, chociaż jest w domu? Nie. I w pewnym momencie mojego życia przyszedł taki czas, że moja siostra rodzona po prostu zachęciła mnie, już była 4 razy w Medjugorje, żebym, bo widziała, że gdzieś męczę się, gdzieś szukam. Przyszła w tym czasie bardzo ciężka choroba moja, bo prawie straciłem wzrok. No i namówiła mnie, żebym wyjechał do Medjugorje. I tam, po drodze różańcowej, tam na górze objawień Matki Bożej, potem na drodze krzyżowej, kiedy szedłem na Kryżewas, radość w sercu niesamowita. I kiedy wyszedłem na górę Kryżewas, tam gdzie jest wielki betonowy krzyż, w którym ramionach są relikwie Krzyża Świętego, z wielką radością zawołałem żonę, zawołałem siostrę swoją, z którą byłem. Mówię, chodźcie dziewczyny, się przez chwilę podziękujemy Bogu za to, że tu wspólnie jesteśmy, że możemy Bogu podziękować za ten dar. I w tym momencie, jak uklęknąłem, to morze łez wylałem. Płakałem jak dziecko. A byłem żołnierzem zawodowym przez 20 parę lat i się wydawało, że jestem człowiekiem mocnym, twardym. I poczułem to, co właśnie w studiu było mówione, że Duch Święty obdarzył mnie tym, czego szukałem. Miałem wtedy 50 lat, dzisiaj mam 59 lat. I jestem codziennie od 9 lat w kościele. To jest takie świadectwo. A jeszcze dodatkowo, tak jak mówiłem, prawie straciłem wzrok, bo na jedno oko nie widzę, na drugie oko mgłę tylko. Także służę do mszy świętej od 2 lat. Nie widzę ampułek, namacam sobie. Widzę tylko kolor szaty kapłańskiej. Widzę, znam schodki, gdzie jak się poruszać, także ludzie, nawet niektórzy, to nie poznają, że ja nie widzę do końca, bo mówię na jedno oko, tylko przez mgłę widzę. Ale tak moje życie się zmieniło, że z twardego, wydawało się, żołnierza zawodowego, stałem się na dodatek franciszkaninem świeckim. No i jak Bogu za to wszystko nie dziękować? I to jest właśnie wiara, którą mnie dał Bóg. To nie ja sobie tą wiarę, na nią zapracowałem, bo ja na tą moją wiarę pracowałem przez 50 lat. I ja z tej wiary nie miałem praktycznie, może oprócz tego, że dzieci były o komunię, że przyjęliśmy sakramenty święte, ale ja tego w ogóle nie czułem. A dzisiaj, mimo że straciłem wzrok, odzyskałem prawdziwy wzrok Ducha Świętego, wzrok duszy, że ja sobie dzisiaj nie wyobrażam, żeby do kościoła nie pójść, żeby różańca nie odmówić. A jak patrzę na osoby, które odwracają się od Boga, a mam takich i w rodzinie, no to serce pęka. Pęka serce, że Bóg, ten Bóg, który za nas oddał życie, ludzie potrafią się odwracać nawet. Także jest to takie strasznie smutne, ale jest to smutne dla ludzi, którzy się modlą, którzy wierzą. I ja Bogu, no nie wiem, jak radość swoją wyrazić, ale dziękuję, że mnie doświadczył tą chorobą, bo bez tej choroby byłbym dalej ślepy. Bóg zapłać, to tyle. Przepraszam za tak długo.
Bóg zapłać.
Panie Andrzeju, doświadczył pan przez wiarę i tego, co jest istotą naszego człowieczeństwa i tego, co jest istotą bóstwa. Bo w tym doświadczeniu wiary, które pan przeżył, połączyły się dwa takie strumienie, powiedziałbym, płynące do serca człowieka. Ten najważniejszy strumień to jest strumień Bożej miłości. I to pan pięknie wyraził, bo ta miłość rodzi radość. I to jest symbol, jeśli jesteśmy, my o tym mówiliśmy, człowiek optymistycznie, kiedyś w jednym z programów tutaj, człowiek optymistycznie nastawiony, radosny, to znaczy, że to jest człowiek, który otworzył swoje serce na ten strumień Bożej miłości. Ale pan doświadczył też tego strumienia, tej istotności, tego ontycznego bytu, że tak użyję, takiego określenia, strumienia tego, co jest esencją naszego człowieczeństwa. Czyli pan doświadczył, że tak naprawdę wiara zaczyna się w momencie, kiedy ja Bogu oddaję wszystko. Kiedy ja już nic sobie nie pozostawiam. I myślę, że pan już potrafi oddać Bogu wszystko, stąd to już jest takie prawdziwe posłuszeństwo woli Bożej. To, ja bym powiedział, jest jakiś ideał też wiary. Takie prawdziwe, pełne posłuszeństwo bez utraty tego, co rozumne i wolne. Bo jak słyszę pana wypowiedź, to ja czuję, że pan szuka odpowiednich słów, żeby to powiedzieć, co pan czuje. I czuję się człowiekiem wolnym. Ja też byłem w wojsku przez 2 lata. Rozumiem, co pan mówi o służbie wojskowej. Kiedy człowiek jest w pewnych ramach, kiedy funkcjonuje w pewnych regulaminowych zachowaniach i jakoś musi sobie radzić. A teraz mówi pan jak człowiek wolny, czyli człowiek, który w wierze czuje się na tyle wolny, że byłby w stanie pokonać wszystkie, nawet największe przeszkody niebezpieczeństwa. Gratuluję tego panu i życzę, żeby ta wiara promieniowała na wszystkich ludzi, z którymi się pan spotka. Z tego słyszę, że tych okazji do spotkań jest dużo również w kościele. Niech ci ludzie widzą w panu tego człowieka, który radośnie wyznaje wiarę w Chrystusa.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paulina Starnowa. Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza profesora i ojca Zdzisława. I na wstępie już chcę bardzo gorąco podziękować za tę audycję i tak wspaniale prowadzoną. Chciałam potwierdzić swoich poprzedników, a zwłaszcza właśnie tą panią, która tak pięknie mówiła o wierze swojej mamy. Nie wiem, czy to jest przypadek, ale podobno przypadków nie ma, bo nas też było w domu 7 i nasza mama też właściwie, nie mówiąc o wierze, ale ją nam pokazywała swoimi czynami. Też było takie zdarzenie, że przyszedł potrzebujący i mama wyjęła z portmonetki ostatnie 2 złote, dając mu, bo pomyślała sobie tak, no my mamy chleb, mleko na cały miesiąc zamówione, mąka w domu jest, więc się w razie czego to upiecze. I po prostu dała mu te 2 złote, a my oczywiścieśmy to obserwowali. I wiedzieliśmy, że to jest ostatni pieniążek w tej portmonetce. I na drugi dzień przyszedł do mojego taty pan, ponieważ mój tato niegdyś prowadził warsztat i tam miał jeszcze takie pozostałości z tego warsztatu i sprzedawał. I chciał kupić silnik. I na ten silnik, o ten silnik mnóstwo ludzi pytało, ale zawsze potem jakoś się zniechęcali, nie chcieli kupić. I jak ten pan przyszedł na drugi dzień właśnie po tym zdarzeniu, więc tato już taki też trochę zniechęcony, powiedział podwójną stawkę za ten silnik, po prostu myśląc, że to jest następny klient, który tylko się pyta i odejdzie. A ten pan, ku zdziwieniu mojego taty, nie targując się, wyjął pieniądze i wypłacił tacie. I mama to właśnie tak skomentowała, że oddała potrzebującemu ostatni pieniądz, nie po prostu nie myśląc, czy będzie co potem wyjąć z tej portmonetki, czy nie. No ale Pan Bóg się nigdy nie da prześcignąć i to no, naprawdę zwielokrotnioną wartość tego 2 złotych ten właśnie pan mamie po prostu odpłacił. I to był jeden takie zdarzenie. A drugie miałam własne osobiste. Pracowałam w szkole i przyszła ekipa malować. Przyszli w piątek i zamiast zabrać się za pracę, to oni wtedy ten piątek, owszem, pooglądali salę, którą mieli wymalować, a potem pili. A potem zażądali od nas, żebyśmy przyszły w niedzielę pracować, bo oni się nie wyrobili. I ja się zbuntowałam i mówię do tego pana, który był ich kierownikiem, że wszystkie inne religie szanują swoją wiarę, a tylko my, katolicy, jakoś nie chcemy szanować. Dlaczego my mamy pracować w niedzielę, skoro w piątek panowie nie pracowali, tylko pili? I ten kierownik trochę się oburzył, zaczął ich usprawiedliwiać, że oni się wcale nie upili, tylko że tam jeden jest kaleką i on może tak troszkę chodził. Nie, mi się wydawało, że myśmy dobrze widziały, co oni robili. I powiedziałam, że nie przyjdę na 7 na pewno, bo mam mszę za mojego tatę o godzinie 9, więc nie przyjdę. No to on wtedy powiedział, że to w takim razie o której mogę przyjść. Więc ja mówię, że po tej mszy za mojego tatę przyjdę, otworzę tą szkołę, czyli o 10. Więc on powiedział, że dobrze. I jak ja po tej mszy skończonej przychodzę do szkoły, ku mojemu zdziwieniu patrzę, szkoła otwarta. Siedzi pani kadrowa, taka podenerwowana na mnie, że ja będę płacić tym malarzom, bo oni od 7 godziny czekają, a nie wiem, kto im szkołę otworzyć. I ja taka zdziwiona, że przecież się z tym kierownikiem umówiłam. I mówię tak, to w takim razie, jeszcze przyszła pani wicedyrektor, którą właśnie ta kadrowa ściągnęła. Więc ja zdziwiona, przecież wyraźnie się umawiałam na godzinę 10 i mówię, że ja chcę konfrontacji. No więc idziemy na górę do tego pana kierownika i ja się pytam tak, no jak się pan ze mną umawiał? A on się w żywe oczy zaparł, że on się nie umawiał ze mną na 10. I właściwie to przecież ja mogłam wtedy nic się nie odezwać, bo po prostu mnie zamurowało. I nie wiem właśnie, ale jest takie, w Ewangelii było powiedziane, żeby się nie przejmować, co będziemy mówić, że jeśli właśnie jesteśmy przekonani do czegoś, to Duch Święty nam podpowie. I ja wtedy w ogóle się nie zastanawiałam, co mówię, tylko mówię temu panu tak. No tak, człowieka można oszukać, ale Pana Boga pan nie oszuka. I na te słowa ten człowiek się tak wzdrygnął, że moja wicedyrektorka to zauważyła. I zaczął się właśnie jąkać wtedy. I wyszło, że jednak on kłamał. Bo potem, jak żeśmy wracały z tej sali, to pani wicedyrektor mówi do mnie tak: proszę ci się nie martwić, ja wiem, że pani jest przeuczciwa. A ponieważ ja byłam przekonana do tego, że właściwie to ta praca niedzielna była po prostu niepotrzebna, bo gdyby oni w ten piątek solidnie się zabrali za pracę, to przez sobotę by skończyli i w niedzielę można by było Dzień Święty święcić. Więc tu właśnie, jak potem z perspektywy czasu to przeanalizowałam, to właśnie moja taka właśnie mocna wiara do mojej słuszności tego wykłócania się z tym panem, no przypieczętowała właśnie to zajście w niedzielne. Bo właściwie...
Pani Paulino, no, myślę, że chyba, tak, że coś nowego, bo są następni, chętni, bardzo chcą zabrać głos. Ale to już świadectwo chyba ku końcowi pani, tak? Bardzo dziękujemy. To ksiądz profesor się może skomentuje lekko.
Pani Paulino, bardzo dziękuję. Słuchałem z uwagą, zamyśliłem się nawet nad tym, co pani mówi, bo ten spokój, który z pani płynie, to pokazuje, że to też jest owoc takiej wiary, która daje pewność. Wiary, która daje pewność. W Ewangelii według świętego Jana jest takie zdanie, które również podjął Sobór Watykański II w konstytucji Dei Verbum na temat łaski wiary. Mianowicie Jezus powiedział: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Otóż mnie się wydaje, że pani powiedziała tylko swoimi słowami, tym doświadczeniem, to o wierze, że to jest takie właśnie pociągnięcie nas ze strony Boga. Mało to, że Bóg pociągnął człowieka. Ja bym powiedział, że Bóg pociąga w człowieku to, co najistotniejsze. I pani to pięknie nazwała, mówiąc ustami tej swojej pani wicedyrektor, że pani jest przeuczciwa. Czyli Bóg w pani pociągnął to, czy wystroił, czy wypięknił to, co później objawia się w pani, jest świadectwem dla innych, chociaż pani tego tak może sama nie widzi i nie docenia. I druga rzecz, to też pani podkreśliła i myślę, że warto to też zauważyć, i też takimi słowami bardziej teologicznymi, że skoro Bóg samoobjawiający się daje się człowiekowi, to chce, żeby człowiek mu się powierzył wzajemnie. Powierzył, człowiek powinien, który wierzy, powierzyć się Bogu wzajemnie. Bo Bóg się co prawda oddaje, ale my przeczuwamy, że Bóg się nam powierza. To jest piękne w tym świadectwie, które pani dała, że pani się całkowicie powierzyła Bogu. I nieważne, jak to inni odbierają, pani jest przekonana, że Bóg to potrafi zobaczyć i potrafi to nagrodzić.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Radio Maryja, jesteśmy już na antenie. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marek z Wałecka się kłania.
Witamy pana Marka. Prosimy bardzo.
Tu do księdza profesora mam taką jedną rzecz. Jedynym autorytetem dla mnie jest Jan Paweł II. To jest taki fakt. Sprawa druga. Jestem takim człowiekiem bardzo technicznym. Kiedyś słyszałem na antenie wypowiedzi paru profesorów na temat powstania świata i tak dalej. I w związku z tym mam do księdza profesora takie pytanie. Chodzi o to, żeby to chrześcijaństwo, jesteśmy katolikami, żeby było takie bardzo nowoczesne, nie? Technika i cała wiedza techniczna na temat wszechświata musi być w sumie doskonała, a jednocześnie przybliżać wszystkim istnienie Boga i Jezusa. Nie ma tutaj jakby żadnych sprzeczności i w związku z tym sprawa jest tego rodzaju, że ja będąc na wielu, w wielu miejscach, rozmawiając z technikami i z księżmi na temat powstania naszej Ziemi, Wszechświata i tak dalej, nie jest tutaj sprzeczności między teorią nauki a teorią wiedzy chrześcijańskiej. Chciałbym, żeby to chrześcijaństwo było bardzo nowoczesne. Proszę księdza profesora o odpowiedź. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Marku, bardzo dziękuję za wypowiedź. Tak, to pięknie, że pan powiedział w pierwszym zdaniu o Janie Pawle II jako tym autorytecie dla pana, bo wydaje mi się, że to, czego papież naucza, było bardzo nowoczesne. Ja dokładnie śledzę i ciągle powracam do nauczania Jana Pawła II. Mam tutaj jego dzieła u siebie cały czas pod ręką. I powiem tak, że sposób przemawiania, zakres poruszanych problemów, ta otwartość na myśl ludzką, te jego spotkania z ludźmi wybitnymi, geniuszami, można powiedzieć, w nauce, owocowały przepięknie redagowanymi dokumentami, które publikował. Czy to były encykliki, listy, adhortacje, przemówienia. Więc myślę, że w jego osobie dotknęliśmy tej nowoczesności w pełnym tego słowa znaczeniu. Natomiast ja bym chciał, żeby pan też miał świadomość, że religia, to słowo w ogóle religia, pochodzi od łacińskiego słowa religati, a religati to po prostu oznacza złączenie, związanie. Co to za związanie, o którym mówi religati i z tego wywodzi się słowo religia? To jest więź pobożności między człowiekiem a Bogiem. Więź pobożności. Ja wiem, że my chcielibyśmy tutaj język zmieniać i my zmieniamy język. Próbujemy go uwspółcześniać, wprowadzamy dużo pojęć, którymi posługuje się człowiek również na co dzień w teologię. Ale jedno się nie może zmienić. Religia musi być religią, czyli to religati, czyli to złączenie, związanie, to jest związanie człowieka z Bogiem więzią pobożności. Jak my będziemy rozumieć pobożność? Możemy to sobie w różny sposób przedstawiać, wyjaśniać, uściślać, ale religia zawsze będzie tym, to jest jej istotą. Więc myślę, że w rękach pana też jest to, żeby, jeśli to możliwe, kiedy pan rozmawia z ludźmi, czerpiąc z tych dzieł Jana Pawła II, poszukiwać takich właśnie smaczków nowoczesności, które później można powtarzać, posługując się autorytetem Jana Pawła II, bo nawet jeśli powtarzamy, to nie jest nasze, ale jest za tym autorytet tak wielkiego człowieka, to myślę, że inni są w stanie to przyjąć i podadzą to dalej po prostu. W ten sposób się będzie rozwijać takie nowoczesne chrześcijaństwo.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria.
Szczęść Boże, Gabriela, Centrum Polski. Moja wiara jest świeża. Moja wiara jest świeża i najlepsze zawołanie z Pisma Świętego to jest to: córko, idź w pokoju, twoja wiara uzdrowiła cię. Które Jezus powiedział do kobiety cierpiącej na krwotok. Właśnie i to było dla mnie takie spotkanie z Jezusem. Po prostu już umierałam. Dałam się ponieść łudzie świata, wszystko, wszystko mi odpowiadało. Bogactwo, porządliwość, porządliwości tego świata. I dopiero właśnie dane mi było doznać takiego spotkania z Jezusem, które zmieniło moje całe życie. Harowałam po 20 godzin prawie na dobę i nie miałam z tego nic. Teraz nie pracuję. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Proszę mi wierzyć, że nie brakuje mi nic. Dosłownie nic. I w ogóle wiara jest jedynym, dlaczego warto żyć, starać się. Jest jedynym sensem życia w ogóle. I właśnie no, teraz mi się otworzyło właśnie list do Tymoteusza dla ojca profesora. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Dziękuję za tę dzisiejszą katechesę, w ogóle za te dzisiejsze słowa. I jeszcze do wszystkich, żebyśmy właśnie powiedzieli, że w dobrym boju bojowaliśmy, biegu dokonaliśmy, wiary zachowaliśmy. Wiem, że jest krucha bardzo ta nasza wiara, że trzeba jej strzec bardzo, pilnować i naprawdę się o nią starać. Jest no, najcenniejszym, jedynym, co mamy w życiu, które jest ważne, istotne i ciężko przekazywać jest dzieciom, następnemu pokoleniu, ale będę próbować. Dziękuję. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Pani, prosimy, księdza profesor.
Bardzo serdecznie pozdrawiam pani Gabrielu. Tak, ja czuję, że pani dotknęła życia wiecznego. To też jest trudne pojęcie w wymiarze wiary, ale możemy to trochę rozjaśnić, bo kiedy mówimy życie wieczne, to rzeczywiście niektórym to określenie w ogóle nie odpowiada i słusznie. Bo jeśli ktoś swoje życie pojmuje jako pasmo trudów, nieszczęść, cierpienia, które kończy się śmiercią, no to słowo życie jest trudne do połączenia z życiem szczęśliwym i to jeszcze w wieczności. Ale możemy trochę inaczej to przedstawić. Otóż w wierze chodzi o to, abyśmy poznali prawdę nieskończoną i odszukali w sobie pragnienie dobra i szczęścia, które zakorzenione jest w naszym sercu. Pragnienie dobra i szczęścia to jest w każdym z nas. I pani to też pięknie odkryła, że tu nie chodzi o pracę, o karierę, o pieniądze, o samospełnienie, tylko chodzi o dobro i o szczęście. I pani nie musi tego szukać na zewnątrz, bo odnalazła to w swoim sercu. I powiem jeszcze więcej, że poszła za sercem wola pani, i w ten oto sposób to stwierdzenie życie wieczne poszło na drugi plan, ale jednocześnie nabrało nowego znaczenia. Kto odkrywa w sobie pragnienie dobra i szczęścia zakorzenione w sercu, to naprawdę dotyka szczęśliwości tej, która pochodzi od Boga.
Księże profesorze, i już ostatni telefon odbierzemy. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Tak.
Ostatni telefon, radio wyciszone. Prosimy bardzo.
Dziękuję bardzo, ale jeszcze mam, tak?
Już, ale już, też bardzo króciutko, bo już czas mija. Szczęść
Boże.
Witam
z Lublina. Moje imię Bogumiła i myślę, że jest to też ten telefon wyrazem woli Bożej, ponieważ parę razy już się dodzwaniałam i mówiłam: Panie Boże, jeżeli Ty chcesz, aby moje słowa tam zaistniały i wypełniła się Twoja wola, niech się tak stanie. I otóż jest to jakby dalsza myśl właśnie tego telefonu poprzedniego, ponieważ od jakiegoś czasu właśnie też bardzo często myślę o życiu przyszłym, życiu wiecznym i mówię: Panie, skoro ja mam się tam z Tobą spotkać, to ja muszę tutaj żyć Twoją radością, Twoją miłością i staram się właśnie myśli oddawać Panu Bogu przede wszystkim, swoje uczucia, emocje, psychikę. To jest taka moja modlitwa, którą Duch Święty mnie tak natchnął i wszystko oddaję, i wewnętrzne, i zewnętrzne, i wtedy czuję, że Bóg jest właśnie ze mną. I ta myśl, że skoro moje życie się nie kończy, a tam się dopiero zaczyna, to wzrasta we mnie pragnienie, że tak się stanie. I bardzo bardzo oczekuję Słowa Bożego, karmię się nim, bardzo lubię słuchać. Jest to taki dar, który pragnę ciągle i ciągle mi za mało. I pragnę też dzielić się właśnie z innymi, też mówić o Bogu, no prawie nieustannie. Myślę, że to jest wielka łaska i oczekuję tego spotkania z Jezusem, ponieważ bardzo lubię tańczyć, więc moje Panie, ja czekam, aby się spotkać z Tobą po tamtej stronie i zatańczyć właśnie pierwszy taniec z Tobą. No, mogłabym jeszcze inne świadectwa dawać, ale nie chcę zajmować może czasu, bo pociąga mnie właśnie ewangelizacja. Otrzymałam ten dar, dar proroctwa zgodnie z wiarą. Jak go nie robię, jak nie wykonuję, to po prostu czuję się, że no, czegoś nie wypełniam i jest mi, no, brakuje tego. Wzrasta wiara wraz ze słuchaniem i rozdzieleniem się. Także Bóg zapłaci.
Bóg zapłać, szczęść Boże. No już chcę powiedzieć naszym drogim słuchaczom, że niestety już nie mogę z racji ograniczenia czasowego, nie mogę już odbierać telefonów. Ostatnie słowo należy do naszego gościa, którym jest ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, który podjął dzisiaj w ramach rozmów niedokończonych w telewizji TVN i w Radiu Maryja temat wiara w Kościele i demokracji. Księże profesorze, myślę, że ten temat bardzo trafił i udało się księdzu profesorowi poruszyć serca, dusze, ludzi, umysły i też jedna krótka refleksja. Myślę, że nawet tylko wracając do tematu wiara w Kościele i demokracji, te wszystkie telefony, one doskonale uzupełniły właśnie czyli skomentowały ten temat, który jako teolog ksiądz profesor wyłożył, ale te komentarze, myślę, też były księdza profesora bardzo, bardzo trafne i myślę w imieniu słuchaczy, całej rodziny Radia Maryja bardzo pragnę podziękować, więc każdy może dać świadectwo swojej wiary i w tych telefonach wyszło właśnie w miejscu pracy, czy to w szkole, zdaje się, że to pani Paulina mówiła, czy pan Andrzej jako wojskowy. Tak. I może ta audycja też nam pomoże. Nawet Wielki Post, kiedy mówi się czasami Słowo Boże, żebyśmy się skrywali do naszego pokoiczku, ale wiarą trzeba promieniować. Jak czujemy, trzeba ewangelizować to w tych rozmowach i ostatnim telefonie to wyszło. Ale ja już kończę, dziękując panu, przepraszam, państwu, a księdzu profesorowi za to, że tyle wytrwał i że myślę za to, że potrafił się bardzo zharmonizować z waszymi pragnieniami, z waszymi głosami.
Dziękuję ojcu za dialog, bo właściwie razem prowadziliśmy tę audycję i myślę, że ten nasz tutaj kontakt, również wzrokowy w studio Radia Maryja, też mi pomaga wypowiadać niektóre trudne kwestie, bo naprawdę trudno nieraz jest ująć teologię w prostych słowach, ale kończąc, tak naprawdę krótko podsumowując, powiem tak, powinniśmy zapamiętać, że wiara ma charakter poznawczy i nadprzyrodzony i to powinno nam zostać, że musimy Boga ciągle poznawać, podążać za Nim, pochwycić się dać, oddać Mu to posłuszeństwo wolne rozumu, ale tak naprawdę to nadprzyrodzoność decyduje o tym, jak nasza wiara wygląda. Łaska decyduje. A to, o czym mało mówiliśmy, ale to się przewinęło w telefonach. Jest takie przepiękne słowo łacińskie consolatio, które oznacza pocieszenie. Otóż wiara ma taką moc w naszym życiu, że Bóg w każdej sytuacji nas pocieszy. Consolatio to znaczy nie jesteś sam po polsku, to jest łacińskie słowo. Nie jesteś sam w swojej samotności i to nam daje wiara i oby wszyscy, którzy do nas dzwonili, którzy się nie dodzwonili, wszyscy, którzy nas słuchali, oglądali, oby wiara dała im to pocieszenie, że nigdy nie są sami, nie będą sami, a kiedyś będą w tej wielkiej rodzinie Bożej w domu Ojca. Bóg zapłać, dziękuję bardzo za całą audycję.
A kogo chciałby ksiądz profesor pozdrowić?
Zawsze mam te same pragnienia. Mam tylu ludzi i trudno mi kogoś wybrać, ale mam i przyjaciół, mam całą dużą moją rodzinę, mam moich studentów i doktorantów, Serdecznie pozdrawiam panią doktor Elżbietę, bo wiem, że nieraz słucha i też mi pomaga niektóre sprawy dookreślić, bo dobrze mieć takich krytycznych recenzentów. Wszystkich, którzy życzliwie dzisiaj byli ze mną, bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję.
Księży profesorze, jeszcze jest coś, co powinien ksiądz profesor powiedzieć. Ja już podpowiem, o co chodzi. My się spotkamy prywatnie, można powiedzieć, 31 marca i to z okazji bardzo ważnej. Myślę, warto, żeby to nie było tajemnicą. Co to będzie 31 marca na Uniwersytecie?
31 marca na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa, którą zatytułowaliśmy Społeczeństwo Polskie 5 lat po katastrofie smoleńskiej. Temat jak najbardziej aktualny, bo chcemy się przyjrzeć naszemu społeczeństwu, co tak naprawdę przez te 5 lat się dokonało po tej katastrofie. Jak to przeżywaliśmy wtedy, jak patrzymy dzisiaj, co wiemy więcej, czy może niektóre pytania zostały już obdarzone nowymi odpowiedziami. Będzie grupa bardzo duża naukowców, dziennikarzy, spodziewamy się również gości, ambasadorów, którzy niektórzy już odpowiedzieli. Także serdecznie zapraszam na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To jest 31 marca, wtorek, Wielki Wtorek, na ulicę Wójcickiego, kampus na Młocinach, do auli Szumana, gdzie ta konferencja się odbędzie.
Jeszcze będziemy o tym przypominać, a też nieskromnie sobie pozwolę dodać, że też mały udział w tym będzie mieć też Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Bardzo też cieszymy się, że możemy, księże profesorze, współpracować, bo księdza profesora obecność to dowód na to też tej naszej współpracy z Uniwersytetem, którego patronem jest sam Sługa Boży. I ufajmy, niedługo błogosławiony ksiądz Stefan kardynał Wyszyński.
Bóg zapłać. Dziękuję również za współpracę.
Bóg zapłać za dzisiejsze poświęcenie i pięknych, najpierw szczęśliwego powrotu życzymy i dużo, dużo, dużo sił. 36 minut po godzinie 23, a więc już czas najwyższy na Duc in Altum.